Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Beaverland Hove, on Verdrodent Made America to reportaż non-fiction autorstwa Leili Philip, opublikowany w 2022 roku. Książka analizuje, jak bubr kanadyjski wpłynął na historię Stanów Zjednoczonych, od handlu futrami i ekspansji na zachód, po współczesne myślenie o ochronie środowiska i odporności klimatycznej. Autorka łączy historię naturalną, ekologię i obserwację społeczną, pokazując zwierzę nie tylko jako gatunek biologiczny, lecz także jako czynnik kształtujący gospodarkę. Politykę ziemi i relacje między ludźmi a krajobrazem. To książka o tym, jak jeden gatunek potrafił wpływać na osadnictwo, bogactwo i sposób zarządzania wodą. A dziś bywa postrzegany jako potencjalny sojusznik w walce z suszą, pożarami i zmianami klimatu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, bubr jako ukryty architekt amerykańskiej historii. Centralnym pomysłem książki jest teza, że bubr był jednym z najważniejszych, choć długo niedocenianych, kształtujących sił w historii Ameryki Północnej. Philip pokazuje, że zanim europejskie osadnictwo przekształciło kontynent, bubry tworzyły rozległe systemy mokradeł. Tam i rozlewisk, które wpływały na bieg rzek, retencję wody i rozmieszczenie roślinności. Z tej perspektywy historia środowiska nie jest tłem dla historii ludzi, lecz jej integralną częścią. Autorka nie traktuje bobra jako ciekawostki przyrodniczej, ale jako gatunek sprawczy, który faktycznie zmieniał warunki życia innych organizmów i ludzkich społeczności. Taki punkt widzenia przesuwa uwagę z samego podboju ziemi na to, jak krajobraz był już wcześniej aktywnie kształtowany przez zwierzęta. Dzięki temu książka proponuje szersze rozumienie historii, w którym natura nie jest biernym zasobem, ale uczestnikiem procesów dziejowych. Po drugie, futrzarski handel. Kapitalizm i narodziny bogactwa z bobrzej skóry. Dużą część książki stanowi analiza handlu futrami, który uczynił z bobra jeden z najcenniejszych towarów w kolonialnej Ameryce. Philip pokazuje, że popyt na skóry bobrowe napędzał wyprawy traperów, rozwój szlaków handlowych i brutalną eksploatację zwierząt oraz ziem rdzennych mieszkańców. W tym ujęciu futro nie jest tylko produktem, lecz mechanizmem ekonomicznym, który łączył przyrodę z rodzącym się kapitalizmem. Autorka wiąże ten handel z powstawaniem pierwszych wielkich fortun, korporacji i modeli akumulacji bogactwa, które później stały się częścią amerykańskiej gospodarki. Ważne jest też to, że książka nie romantyzuje tej historii. Pokazuje, że rozwój ekonomiczny opierał się na degradacji środowiska i wyczerpywaniu populacji zwierząt. W efekcie czytelnik otrzymuje opowieść o źródłach nowoczesnego bogactwa, ale widzianą przez pryzmat gatunku, który został niemal doprowadzony do wyginięcia. Po trzecie, rdzenny wiedza i inne sposoby rozumienia krajobrazu, Leila Philip wyraźnie uwzględnia perspektywę rdzennych społeczności, dla których bubr nie był jedynie zasobem handlowym, lecz częścią większego systemu relacji z ziemią i wodą. Książka zestawia zachodnie, przemysłowe podejście do przyrody z wiedzą opartą na długim współistnieniu z konkretnym miejscem. To ważne, ponieważ pozwala zobaczyć, że spór o bobry jest zarazem sporem o to, kto ma prawo definiować użyteczność krajobrazu. Philip pokazuje różne postawy wobec zwierząt, od traperów i handlarzy, po aktywistów, naukowców i ludzi zajmujących się odbudową ekosystemów. W tym sensie książka nie ogranicza się do biologii, ale staje się także studium kulturowe i etyczne. Rdzenny punkt widzenia wnosi korektę do historii opowiadanej wyłącznie przez pryzmat kolonizacji, bo przypomina, że wiele metod gospodarowania wodą i ziemią istniało wcześniej niż nowoczesna inżynieria środowiskowa. Po czwarte, Beaver Engineering jako narzędzie odporności klimatycznej. Jednym z najbardziej aktualnych wątków książki jest pokazanie, że bobry mogą pomagać w rozwiązywaniu współczesnych problemów ekologicznych. Philip opisuje ich tamę i rozlewiska jako naturalną formę zarządzania wodą, która zwiększa retencję, wspiera bioróżnorodność i łagodzi skutki suszy oraz pożarów. Zamiast widzieć bobra jako przeszkodę dla ludzi, autorka proponuje spojrzenie na niego jak na inżyniera ekosystemu. To podejście ma znaczenie praktyczne, bo łączy ochronę przyrody z adaptacją do zmian klimatycznych. Książka sugeruje, że w wielu miejscach lepszym rozwiązaniem niż usuwanie tam jest współpraca z naturalnymi procesami, a także tworzenie zachęt dla właścicieli ziemi, by współistnieć z bobrami. Ten argument jest ważny, bo przenosi debatę z poziomu sentymentalnej ochrony zwierząt na poziom konkretnej polityki wodnej i zarządzania krajobrazem. Philip pokazuje, że przyszłość ochrony środowiska może zależeć od umiejętności korzystania z pracy gatunków, które przez długi czas traktowano jako problem. Na koniec, reportaż łączący memoir, historię naturalną i dziennik terenowy, siłą Baverland jest forma, która łączy kilka gatunków jednocześnie. Książka jest reportażem, ale także osobistą opowieścią i efektem intensywnej pracy terenowej. Filip nie pisze zza biurka, tylko wchodzi w świat ludzi zajmujących się bobrami, od naukowców i urzędników po aktywistów i praktyków ochrony przyrody. Dzięki temu wiedza nie pozostaje abstrakcyjna, lecz wynika z obserwacji miejsc, rozmów i konkretnych sytuacji. Taka konstrukcja sprawia, że książka jest przystępna, a zarazem intelektualnie gęsta. Nie upraszcza zagadnienia do hasła o sympatycznym zwierzęciu, tylko pokazuje złożoność konfliktów między ochroną środowiska, gospodarką i własnością ziemi. Właśnie dlatego Baverland wyróżnia się wśród książek przyrodniczych, bo nie tylko opisuje gatunek, ale też bada sposób, w jaki ludzie opowiadają o naturze i jak te opowieści wpływają na decyzje publiczne. Podsumowując, Baverland najlepiej trafi do czytelników zainteresowanych historią środowiska, ekologią, ochroną przyrody oraz relacją między gospodarką a krajobrazem. To książka dla osób, które chcą zrozumieć, jak jeden gatunek może ujawnić szerokie procesy historyczne. Od kolonialnego handlu futrami po współczesne strategie adaptacji klimatycznej. Jej wartość polega nie tylko na samym temacie, lecz także na sposobie ujęcia. Filip łączy badania historyczne, obserwację terenową i refleksję społeczną, dzięki czemu daje czytelnikowi zarówno wiedzę faktograficzną, jak i nowe ramy interpretacyjne. Na tle podobnych książek o zwierzętach wyróżnia się tym, że nie traktuje bobra jako symbolu do prostego moralizowania, ale jako realny element amerykańskiej historii i infrastruktury ekologicznej. To książka, która pomaga lepiej rozumieć przeszłość kontynentu, a jednocześnie pokazuje praktyczne znaczenie przyrody dla przyszłości zarządzania wodą, pożarami i suszą. Dla czytelnika jest to więc jednocześnie lekcja historii, ekologii i polityki krajobrazowej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Leila Filip, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.